Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich Państwa, naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maria do rozmów niedokończonych. Tematem naszych rozmów jest zadłużenie Krakowa, geneza, tragiczne skutki dla mieszkańców i sposoby wyjścia. I serdecznie pragnę przywitać naszych gości tutaj w studio, a są to pani Emilia Rokosz ze Stowarzyszenia Oczekujących na Mieszkanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pani Barbara Łopacińska ze Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna Kraków, Siedzina, Podgórki, Tynieckie.
Szczęść Boże.
Również z nami jest pan Grzegorz Pioterek ze Stowarzyszenia Bóg, Honor, Ojczyzna, a także odpowiedzialny za Okrągły Stół Mieszkaniowy w Krakowie.
Szczęść Boże.
I również jest obecny razem z nami tutaj pan Mirosław Gilarski, radny niezależny Rady Miasta Krakowa.
Szczęść Boże.
Skoro mamy rozmawiać o zadłużeniu Krakowa, o jego genezie, o tych skutkach, jakie niesie ze sobą to zadłużenie i to tragicznych skutkach dla mieszkańców i też mówić, może ukazywać, szukać tych sposobów wyjścia, warto przedstawić na samym początku te liczby, które świadczą o zadłużeniu. Jakie jest właściwie to zadłużenie? Czy jest to znana powszechnie dla ludzi cyfra, liczba tych pieniędzy? Pan radny Gilarski.
W tej chwili zadłużenie miasta Krakowa wynosi ponad 2 miliardy złotych. Jest to kwota na granicy dopuszczalnej prawem, gdyż budżet miasta Krakowa wynosi ponad 3,5 miliarda. Sytuacja jest taka, że prezydent jest zmuszony do takich działań, jak na przykład w zeszłym roku trzykrotne niewypłacenie w terminie środków na pensje dla szkół, tylko po to, aby móc nie przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika. Również podobna sytuacja miała miejsce w tym roku, na początku tego roku. Zamiast do końca grudnia pensje dla niektórych szkół wypłacono na początku stycznia. Do tego dochodzi jeszcze zadłużenie spółek komunalnych. Suma summarum, no, sytuacja jest bardzo, bardzo zła, co ma swoje przełożenie i co ma swoje znaczenie, jeśli chodzi o sytuację mieszkańców Krakowa. Samorząd, zamiast chronić mieszkańców przed różnymi formami podwyżek, które nam serwuje rząd, dodatkowo obciąża podwyżkami i dodatkowymi podatkami mieszkańców Krakowa, drenujących kieszenie. No jest to konsekwencją tak dramatycznego zadłużenia Krakowa i w ciągu tych 10 lat rządów prezydenta Jacka Majchrowskiego.
A skąd się wzięło takie zadłużenie, takie potężne zadłużenie miasta?
Tak, zadłużenie było przez, to nie jest nowa, zadłużenie było, wynikało miasta Krakowa początkowo, myślę, że dosyć dobrym, że tak powiem, właściwym celu, bo ono miało przyspieszyć rozwój miasta na inwestycje. Jednak w pewnym momencie miasto przeholowało do tego stopnia, że pobierano kredyty tam, gdzie było to możliwe, i w okresie, kiedy był duży wzrost gospodarczy, nie było to jeszcze dokuczliwe dla mieszkańców. Wtedy do Krakowa, do budżetu miasta wpływały większe środki niż wcześniej zaplanowane i wtedy między innymi ja apelowałem, aby obniżyć ten próg zadłużenia. To ja mówię tutaj o poprzedniej kadencji, to jest lata 2006-2010, szczególnie 2007-2008. Jednak te dodatkowe środki nie zostały skierowane na zmniejszenie zadłużenia, tylko były wydawane na bieżąco. W związku z tym, kiedy przyszedł kryzys i kiedy sytuacja finansowa mieszkańców Krakowa, firm krakowskich, w ogóle kraju się pogorszyła, doszło do takiej pętli, zaciśnienia pętli finansowej, gdyż podatki się zmniejszyły, trzeba było zwiększać kolejne raty. Dochodzi w tej chwili do takich kuriozalnych sytuacji, tak zwanego rolowania zadłużenia. Kraków musi się zadłużać w kolejnych bankach, by mieć pieniądze na spłacanie poprzednich rat. W związku z tym, no, tak jak powiedziałem, przeholowano z zaciąganiem kredytów. Kiedy była taka możliwość, nie spłacono ich wcześniej i dzisiaj na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że, no, tak jak wspomniałem, dwu albo trzykrotnie w ciągu roku miasto Kraków traciło płynność finansową, gdyż wszelkie wpływy do budżetu były przeznaczone na spłatę kredytów i odsetek od tych kredytów.
Ale zaciągano kredyty na jakieś ważne chyba inwestycje, tak?
Tak, tylko zaciągnięto je, że tak powiem, bez umiaru. Inne miasta, duże miasta w kraju nie mają tak dużego wskaźnika zadłużenia jak Kraków. I tak jak powiedziałem, dzisiaj mam taką sytuację, że nawet Kraków, gdyby miał taką możliwość, czyli pozyskania środków zewnętrznych, na przykład 75% czy 80% na daną inwestycję, nie ma środków nawet na swój wkład własny, tych 20-25%. I to, że kiedyś zaciągano kredyty i można je było wcześniej spłacić, nie zrobiono tego. Miasto też wydatkowało środki na różne wielkie inwestycje. Tutaj pewnego rodzaju symbolem wydatków Krakowa jest budowa stadionu Wisły, który pochłonął już bodajże 550 milionów, a w budżecie na 2013-2014 również będzie część faktur do zapłacenia. A już dziś wiemy, że rokrocznie będzie trzeba do utrzymania tego stadionu dopłacać kolejne kilka milionów. Więc jest to pewnego rodzaju symbol tych inwestycji, które Kraków prowadził w latach ubiegłych, który nie przygotował się na okres kryzysu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dobry gospodarz w dobrych czasach, w czasach rozwoju gospodarczego prosperity robi zapasy, by móc w czasie kryzysu z tych zapasów, z tych dodatkowych środków korzystać. W Krakowie zrobiono dokładnie na odwrót. Kiedy były pieniądze, wydawano je, trwoniono je na bieżąco, a teraz, kiedy przyszedł kryzys, okazuje się, że jedyną metodą i sposobem na walki z kryzysem jest podwyższenie podatków, czyli drenowanie kieszeni mieszkańców. I tutaj idąc od najmłodszych, podwyższenie opłat w przedszkolach, podwyższenie podatku od nieruchomości, podwyższenie opłat za wodę i ścieki, wprowadzenie też nowych podatków, między innymi przywrócono podatek, opłatę od psa, i to jest tylko część tych zabiegów, do których doprowadzono w Krakowie, bo mamy jeszcze sprawy wyższego kalibru, między innymi próby likwidacji szkół, próby likwidacji domów pomocy społecznej, likwidacji młodzieżowych domów kultury, a także sprawy związane z mieszkalnictwem, o którym tutaj zapewne za chwilę obecni w studiu państwo powiedzą coś więcej.
No właśnie, te liczby, te cyfry zadłużenia Krakowa przekładają się na życie mieszkańców, na konkretne życie. Tutaj już pan radny Mirosław Gilarski wymienił te kwestie, między innymi szkoły, między innymi też domy pomocy społecznej, tak? Pan Grzegorz Pioterek mówił wcześniej też na programie telewizyjnym na ten temat.
Tak, dom z pomocy społecznej w Krakowie na ulicy Radziwiłłowskiej miał zostać zlikwidowany. 55 osób, które tam jest, i pracownicy mieli zostać usunięci. I to miała to przejąć prywatna firma. Ja tam miałem kontakt z tymi pracownikami i to była wielka tragedia, bo po prostu naprawdę ten dom był zadbany, wyremontowany. Ci starsi ludzie, którzy tam mieszkają, bardzo się żyli w centrum Krakowa i nagle prywatna firma ma to przejąć. No, myśmy tutaj bardzo walczyli o to i na szczęście zostało to odwołane, ale dlaczego tak się stało? Ano dlatego się tak stało, że po prostu miasto jest zadłużone i zabrakło pieniędzy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 18 milionów. I tutaj teraz szuka się pieniędzy u ludzi starszych. Chce się likwidować domy pomocy społecznej, co spowoduje bezdomność, co po prostu doprowadzi do wielkiej tragedii.
Tak. Bardzo proszę, pan radny.
Tutaj jeszcze sytuację likwidacji bodajże 14 szkół, które miały w ciągu roku przynieść oszczędności rzędu 5 milionów złotych. Z drugiej strony mamy też inwestycje, na które nas po prostu nie stać. To są inwestycje rzędu kilkuset milionów złotych, na które wydaje się rocznie takie kwoty. Na przykład hala w Czyżynach, czy centrum kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim. I to są, tak jak powiedziałem, kwoty kilkuset milionów złotych rocznie. No, a z drugiej strony mamy, tak jak powiedziałem, próby likwidacji szkół, które raptem rocznie dadzą 5 milionów, a dla mieszkańców, do tych już podwyżek, o których wspomniałem, na przykład kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen biletów MPK, które uderzają najbiedniejszych, bo wiadomo, że bardziej zamożni mieszkańcy dojeżdżają własnymi samochodami do pracy czy do szkoły. Natomiast te ciężary zostają przerzucone na kieszenie najbiedniejszych. I tak na przykład zwykły bilet całkiem niedawno kosztował 2,50, dzisiaj kosztuje 3,80. Jeszcze oprócz tego, wracając tutaj do tematów szkół, to oprócz samej likwidacji szkół i podniesienia opłat przedszkola, to dochodzi do również likwidacji stołówek w szkołach, czy są one prywatyzowane. W związku z tym, jeśli na przykład w szkole podstawowej dziecko miało dotychczas obiad za 4 zł miesięcznie, to znaczy 4 zł za obiad, to co miesięczny wynosiło tam kwotę poniżej 100 zł, tak w tej chwili w większości są to obiady za 8,50, czyli ponad 100% wzrosła cena obiadów dla dzieci. Także od przedszkolaków, czyli podwyższonych opłat w przedszkolach poprzez stołówki w przedszkolach na seniorach i emerytach. Kończąc, pan Piotrek wspominał o próbie likwidacji DPS-u, podwyżka cen biletów MPK, to też uderza, że tak powiem, w tą grupę mieszkańców Krakowa. No i jęczący ciągle nierozwiązany problem mieszkalnictwa w Krakowie, który w dalszym ciągu, no, stół mieszkaniowy, który został powołany w lipcu 2011 roku w celu zebrania i próby rozwiązania tych problemów, nie doczekał się odzewu na wnioski z tego stołu mieszkaniowego. Nie doczekały się one odzewu ze strony prezydenta i urzędników. Co więcej, w samym budżecie miasta Krakowa na mieszkalnictwo w projekcie budżetu prezydent zaproponował zaledwie kilkaset tysięcy złotych. W wyniku tutaj działań i stołu mieszkaniowego i dyskusji z prezydentem udało się tę kwotę podnieść do kwoty 6 milionów złotych. No i jeśli to zestawimy z potrzebami, czyli z kilkoma tysiącami osób oczekujących na przydział mieszkania i z osobami wyrzuconymi na bruk, to myślę, że to pokazuje skalę problemów, w którym się w tej chwili znajdujemy i do których prezydent i wspierająca go większość w Radzie Miasta, czyli Klub Platformy Obywatelskiej, doprowadzili wspólnie w Krakowie.
Pan Grzegorz Pioterek jest przedstawicielem odpowiedzialnym za ten okrągły stół mieszkaniowy.
Historia okrągłego stołu mieszkaniowego wynika, jak już mówiłem w programie telewizji Trwam, z tragicznej sytuacji lokatorów. Od 2010 roku, 2011, żeśmy protestowali, manifestacje organizowaliśmy, pikiety i to spowodowało właśnie starsze osoby, chore, które były eksmitowane i prześladowane przez właścicieli kamienic, protestowały, bo była i jest tragiczna sytuacja. I to spowodowało, że tutaj w ten czas pan radny Duda poparł na nasze protesty i Rada Miasta 6 lipca 2011 roku zgodziła się na ten okrągły stół mieszkaniowy i 25 organizacji lokatorskich i nawet nielokatorskich podjęło to. Opracowaliśmy regulamin, harmonogram. Już jesteśmy po 14 debatach. Mamy jeszcze 12 debat do końca, do marca 2014 roku. Debaty te obejmują właśnie w pierwszej kolejności zajęliśmy się prywatnymi kamienicami, później uchwałami dotyczącymi mieszkalnictwa. Dotychczas opracowaliśmy około 100 wniosków i postulatów, łącznie z uchwałami, no i niestety zostało to w jakiś sposób odrzucone. W wyniku tego w czerwcu zorganizowaliśmy miasteczko namiotowe, gdzie chcieliśmy nawiązać kontakt z mieszkańcami i zaprotestować też na to, że nie ma żadnego odzewu ze strony ani prezydenta, ani Rady Miasta Krakowa.
Tłumaczono taki brak odzewu?
Mi się wydaje tym, że tutaj jest tak, że jest wielkie lobby deweloperów, które po prostu nie chce zmienić tutaj ustawy o... Nie chce się zgodzić na to, żeby zmienić ustawę o ochronie praw lokatorów, która niszczy ludzi, że tutaj mi się wydaje, że dzisiaj będzie jeszcze być może pani Jadwiga Teichmann, ona jest przewodniczącą właśnie takiej organizacji lokatorskiej. Może ona dokładnie to powie, że w 1994 roku tutaj właśnie wprowadzono te zmiany ustawowe, gdzie ludzi z kwaterunku no, potraktowano jak najgorzej i wymówiono im i po prostu znaleźli się na ulicy.
Ale dlaczego wymówiono?
Dlatego, że ci ludzie byli przyjęci po wojnie na zasadach właśnie na zasadzie oni byli przyjęci z kwaterunku i mieli umowy na czas nieokreślony, można powiedzieć takie decyzje na czas nieokreślony, i byli przyjęci do bezprawa własności, ale do kamienicy, które należały do Urzędu Miasta. A teraz
Urząd Miasta
łącznie z lokatorami wyprzedaje, przekazuje to nie wiadomo komu, te kamienice i w 1994 roku zmieniono tą ustawę i bez żadnych podstaw prawnych, niezgodnie z prawem, uznano, że ci lokatorzy mogą mieszkać tam 3 lata. Tak jak mówię, pani jeszcze Teichmann to przedstawi. No i dlatego dzieją się takie tragedie, że ludzi się wyrzuca na ulicę, że odcina im się media, ogrzewanie. Tutaj, tak jak już mówiłem, pani Wanda Mizik, pani Michta, to były eksmisje, myśmy brali w tym udział. Pani Wanda Mizik to niewidoma, która się poniewiera w nocy, jeździ pociągami. Pani Wanda Michta po operacji serca.
To znaczy jeździ pociągami, dlaczego? Ponieważ?
Ona dlatego, że nie ma gdzie mieszkać. Tam mi dali propozycję, ale to jest niewidoma. Nie ma dojścia, nie ma możliwości i tak jak tutaj pani Emilia też została wyrzucona.
No właśnie, może wyjdziemy tutaj w historię pani Emilii, bo też no jest to ciekawe. Pani miała mieszkanie?
Tak, własnościowe, spółdzielcze, 2 pokoje z kuchnią i łazienką. I po prostu zamieniliśmy, bo tak było takie biuro właśnie na Basztowej i tam wszyscy się zamieniali po prostu i dostawali decyzję z Urzędu Miasta Krakowa na pobyt stały.
Zamieniali na inne mieszkanie,
tak, na większe, meldunkiem. Jak kto chciał, czy na mniejsze, czy na większe.
Taka była propozycja ze strony miasta.
Tak, tak.
I jak to...
Nie było bez problemu. No i po prostu ja z tego skorzystałam, bo syn się ożenił, no to było za mało po prostu. I zamieniłam, i otrzymałam decyzję, ale ta decyzja była na inne mieszkanie, a nie na to, na którym po prostu żeśmy objęli to mieszkanie i na którym żeśmy od 90 roku mieszkali do chwili obecnej.
To znaczy... decyzja na inne mieszkanie niż wcześniej?
Tak, bo myśmy dostali na Marka zamiast na Jana.
A wcześniej się umawialiście na Jana, tak?
To znaczy nie umawialiśmy się, bo myśmy nie wiedzieli. To Urząd Miasta poprzestawiał po prostu, żeby po prostu teraz tak kombinować, żeby nas wyrzucić. Żebyśmy nie istnieli.
Pani mówi, że nie wiedzieliście wcześniej, ale...
I dostaliśmy decyzję i myśleliśmy, że to jest rzeczywiście decyzja na ulicę Świętego Marka.
A skąd wcześniej mieliście informację, że utrzymacie na ulicę Świętego Marka?
No bo dostaliśmy taką decyzję z Urzędu Miasta Krakowa.
Tak.
A okazało się, jak ja po eksmisji zaczęłam szukać tu i tam, i w sądzie, i w księgach wieczystych, i w geodezji, i dostałam po prostu dostałam mapkę, że moje mieszkanie jest na Jana, a nie na Marka. Po prostu zostaliśmy oszukani.
I po prostu pisałam
do prezydenta, tak, do sądu, podałam sprawę, że zostałam oszukana i po prostu sędziowie umarzają, prokuratura umarza, mimo że dostarczam fakty po prostu. Decyzję teraz, tą kartę ewidencji lokatorów, w których powinniśmy być wpisani właściwie, nie zostaliśmy wpisani. I tak kombinowali, żeby tą kamienicę zniszczyć, zagrzybić, żeby ją teraz sprzedać za marne grosze. I tak się teraz stało, że prezydent po prostu, nie wiem komu przekazał, czy temu samemu, właśnie, bo mi pisze, że jest prywatny właściciel do wszystkich kamienic, a ja mam z księg wieczystych, wyciągłam w 2011 roku, że po prostu moje mieszkanie się znajduje i do Jana należy. I moje mieszkanie w samym środku na tej mapce jest, bo mi tak powiedział kierownik właśnie w geodezji. I złożyłam do prokuratora. Prokuratura umarza te sprawy wszystkie po prostu na telefon, jeden telefon, bo ja już to do prezydenta napisałam, że to jest z jego ręki umarzanie, że on rządzi całym Krakowem, bo się stał multimilionerem. No to każdy się z nim liczy, a ja na ulicę.
I takich osób jest bardzo dużo. Tak. Ja na przykład podczas spotkania opłatkowego rodziny Radia Maryja rozmawiałam z jedną panią, która ze łzami w oczach opowiadała o swojej sytuacji, gdy nowa właścicielka kamienicy pozbyła się po prostu wszystkich lokatorów i w całej ogromnej kamienicy w centrum miasta została tylko ona z mężem. Właścicielka więc podniosła im czynsz z 800 zł na 3000, którego nie jest w stanie teraz spłacić, gdyż mąż ma 900 zł emerytury, a ona 670, więc zapłata już 800 zł była ogromnym wydatkiem dla ich budżetu domowego, gdyż musiała poświęcić całą emeryturę męża. Dobrze, że ma jeszcze dwie emerytury. Wniosła sprawę do sądu i po prostu dzwoniła, cieszyła się bardzo, że jednak sędzina uznała jej argumenty i podważyła zasadność takiej ogromnej podwyżki czynszu. W Krakowie są horrendalne czynsze, i które powodują, że wiele osób znalazło się na bruku. Nowi właściciele, którzy często nielegalnie weszli w posiadanie kamienic, chcąc się pozbyć lokatorów, znęcają się nad nimi, odcinając im prąd, gaz, wodę, prowadząc na przykład długotrwałe remonty. I doszło do tego...
To znaczy tłumaczą to odcinanie prądu, gazu remontami, tak? Czy no bo muszą jakoś to tłumaczyć.
Podnoszą bardzo, bardzo wysoko czynsz i wiedzą, że ta osoba po prostu nie jest w stanie go zapłacić, bo to jest na przykład starsza osoba. Ja spotkałam kiedyś taką starszą panią na plantach, bo płakała i prosiła, żeby jej dać coś no, na bułkę, na chleb, bo ona nie ma pieniędzy, bo całą emeryturę wydaje na czynsz. I takich ludzi jest bardzo dużo i też spotkałam jednego profesora nawet Politechniki, który po prostu załamany, nie miał z czego żyć, był zagrożony cały czas eksmisją, cały czas żyjący w strachu, w lęku, że przyjdą do niego i będą go eksmitować. I takich ludzi jest bardzo dużo i komornicy nie pytają się, ile ten człowiek ma lat, jak długo mieszka, bo to nieraz mieszkają 40-50 lat ludzie w kamienicach spokojnie i nagle zostają na stare lata postawieni przed takim faktem, że ich się wyrzuca na bruk, eksmituje. I komornik nie pyta się, co ten człowiek zrobił dla Polski, dla Krakowa, dla w ogóle jakie ma zasługi, tylko ma wyrok sądowy i do widzenia. Proszę, niestety pan musi opuścić i to policja przychodzi i taki człowiek nie ma nic do powiedzenia. też się tak robi w przypadku na przykład poszerzania dróg. Jest teraz ta specustawa, która jest wykorzystywana wszędzie i wszystkie drogi w Krakowie są właśnie tą ustawą i ludzie muszą opuścić domy w ciągu na przykład miesiąca bez otrzymania jakiejkolwiek po prostu rekompensaty za to, bez otrzymania pieniędzy. Często trafiają do sądów i te rozprawy, proces się długo przeciąga, a w tym czasie już zajmują ich działki, ich domy.
No ale czy dostają jakieś mieszkania zastępcze? No, jeżeli ktoś mnie eksmituje, bo poszerzają drogę.
W tym momencie jest kolejka w Krakowie ponad 1000 osób, którzy mają przyznane przez sąd mieszkanie zastępcze. Niestety tych mieszkań nie ma i pana prezydenta nie interesuje, czy ta osoba się znajdzie na bruku, czy teraz jest poszerzana ulica właśnie Mogilska. I po prostu tam kilkanaście domów ma eksmisję i ludzie muszą się z własności wyprowadzać swojej, ponieważ tam ma być poszerzona droga, nie mają gdzie się podziać, muszą swoje zakłady likwidować, bo tam też są zakłady pracy.
I no dobrze, ale kiedy taki, no dobrze, ktoś podwyższa czynsz, czy tak jak tutaj w wypadku pani Emilii, jak to wszystko dalej
tak,
wyglądało?
Tak, no podwyższają czynsz celowo, tak, żeby
dalej?
Po prostu eksmitować.
I co dalej?
No i sędziowie eksmitują, bo się zalega o czynsz.
No i w wypadku pani co się dalej stało?
No co się stało dalej? Po prostu jeszcze przez eksmisją po prostu mi blokowano 5 razy. Za 6 razem mi wycięto pół drzwi z zamkami i wchodził kto chciał z ulicy. Po prostu do mieszkania. Mnie się należy, uważam, ja napisałam do prezydenta, należy mi się mieszkanie zamienne, a nie jakieś socjalne czy tego, bo ja oddałam mieszkanie własnościowe i albo powinnam w tym mieszkaniu zamieszkać. To mnie prezydent wymeldował, zniszczył po prostu i dalej sobie kpiny urządza i pani dyrektor Bury i pan prezydent. I po prostu nie ma mieszkania. Czekają na moją śmierć. Tak jak się doczekali, ja mu już powiedziałam. Doczekał się pan śmierci mojego syna. Teraz czeka pan na śmierć.
Dlaczego doczekał się śmierci?
No bo po prostu nie chciał dać mieszkania. Pisałam, miał 4 ekspertyzy, jak zagraża. Rakotwórcze, 12 substancji rakotwórczych. I po prostu grzyb zaatakował i musiał syn odejść niestety.
W wyniku tego zagrzybienia?
Tak, tak. I dalej wie i tego. I miałam po prostu 5 razy blokowane. Do tygodnia czasu, jak prezydent przekazał mieszkanie, całą kamienicę, to mi napisano, że mam do tygodnia się wyprowadzić, ale gdzie to nie wiedziałam. No to zaczęłam szukać i w sądzie, i wszędzie. Ale są wszystkie na jeden telefon przez pana prezydenta umarzane. Jest specjalistka, sędzia Ewa Ługowska, która daje eksmisję. Po prostu... Z porozumieniem z prezydentem.
Jeszcze chciałem tutaj dodać, że miasto, jeżeli jest sprawa o eksmisję, jest interwentem ubocznym, jest prawnik, który razem z właścicielem kamienicy ma za zadanie po prostu usunąć lokatora z mieszkania. I tak było w sprawie pani Lidii Wart, która tak jak już mówiłem w pierwszej części, dostała też, była proces o eksmisję, później otrzymała mieszkanie socjalne, a Urząd Miasta, Wydział Mieszkalnictwa odwołał się do Sądu Okręgowego, żeby w ogóle jej nic nie dać. Na szczęście przegrał, ale efekt był taki, że pani Lidia Wart była na ulicy, nie miała gdzie spać. Myśmy tam jej pomagali, nawet u ojców franciszkanów znalazła nocleg i pani Lidia Wart po prostu złożyliśmy to do prokuratury, na policję. bo przecież powinna dostać jakieś mieszkanie. MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oferował jej tylko noclegownię. No i dopiero tam interwencja wiceprezydenta Okońskiej no, spowodowała, że i te nasze apele do prokuratury i do policji, że w końcu otrzymała to mieszkanie socjalne. No ale efekt był taki, że tam koledzy byli na tym, się spotkali z panią Lidią Wart, też są pisały o tym gazety, no że pani Lidia Wart się rozchorowała, dostała Parkinsona, no i może umrzeć. I wiele osób starszych po prostu nie dożyje do tego mieszkania socjalnego i to są tragedie, które są nie do przyjęcia, bo jest to całkowite bezprawie, bo ci ludzie płacą za czynsz, ci ludzie płacą za media, oni zostali po wojnie przyjęci na podstawie decyzji, na czas nieokreślony i nagle to się zmieniło, to prawo w 1994 roku, prawo, które jest bezprawiem i teraz jeszcze się wprowadziło ustawę o ochronie praw lokatorów, która pozwala po 3-letnim wypowiedzeniu też wyrzucać na bruk tych ludzi. I to jest no niespotykane bezprawie, bo gdzie taka osoba, która ma 70-80 lat, to ona weźmie pożyczkę za 200-300 tysięcy i to kupi sobie mieszkanie. Przecież to są po prostu straszne nieszczęścia, tak jak ten pan 80-letni głodował w Gdańsku i umarł, gdzie były też eksmisje w Warszawie, ludzi zasłużonych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, w Poznaniu, w całej Polsce. Tragedie niespotykane, a to dlatego, że nie buduje się mieszkań komunalnych, tylko się robi igrzyska i zabawy i się wydaje pieniądze na to, co nie jest w pierwszej kolejności potrzebne i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Także myśmy ten okrągły stół tutaj podjęli to i systematycznie pomagamy i odnośnie uchwał, które żeśmy odrzucili i ustawy i indywidualnie każda osoba przychodzi na debatę i przedstawia swoją tragiczną sytuację i wiele jest takich osób, które są pozbawione mediów, które mają sprawy, eksmisje, chodzimy na rozprawy, piszemy do prokuratury, robimy manifestacje, wszystko, co tylko chcemy, robimy, żeby coś zmienić w tej sprawie, ale tak jak mówię, lobby deweloperskie właścicieli kamienic jest tak silne i tak powiązane z politykami i samorządami, że tutaj no, nic nie możemy zrobić. Żyjemy w jakimś kraju totalitarnym, gdzie ludzi się nie szanuje i tak traktuje.
Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że oficjalną taką odpowiedzią jest, że no, brak środków w budżecie na mieszkalnictwo, no bo jest kryzys, nie ma środków, a z kolei, jak już tutaj wspominaliśmy, wykonuje się równolegle w tym czasie inwestycje, które są warte setki milionów złotych. Przy czym radni to dostrzegli, złe zarządzanie finansami i złe zarządzanie miastem i w roku 2012 nie udzielili absolutorium za 2011. To nieudzielenie absolutorium oznacza, znaczy wskazuje, że radni uważają, że budżet miasta na 2011 prezydent tego budżetu nie wykonał i otrzymuje ocenę negatywną za wykonanie tego budżetu. Tą uchwałę nieudzielającą absolutorium potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli niezależne ciało, niezależny organ, który również kontroluje finanse samorządów. I konsekwencją nieudzielenia absolutorium, czyli negatywnej oceny za wykonanie budżetu dla prezydenta za 2011 rok, jest uchwała o rozpisaniu referendum o odwołaniu prezydenta. I o ile radni w większości byli zgodni, aby nie udzielić absolutorium, o tyle, gdy się pojawiła uchwała pod koniec 2012 roku, bodajże w październiku czy w listopadzie, o referendum. Tutaj doszło do pewnego, jak to się mówi, politycznego układu, porozumienia z klubem większościowym, który ma większość w Radzie Miasta Krakowa, Platformy Obywatelskiej, z prezydentem Jackiem Majchrowskim. I okazało się, że wówczas ci sami radni, którzy wcześniej nie udzielali absolutorium, głosowali za negatywną oceną, i słusznie, negatywną oceną prezydenta za 2011 rok, za jego politykę finansową, nagle zagłosowali przeciwko referendum, bo w tym momencie doszło do swoistej i faktycznej politycznej koalicji prezydenta z klubem większościowym. Taka jest przynajmniej oficjalne porozumienie, natomiast co z tym porozumieniem się łączy, to już wspominałem, to porozumienie dla mieszkańców ma wymiar bardzo praktyczny, to znaczy drenowanie ich kieszeni. To porozumienie oznacza, że radni Platformy przegłosowują podwyżki w Krakowie, o których już wspominałem. To, że byli dogadani z prezydentem w sprawach dotyczących między innymi likwidacji szkół. Ostatecznie tutaj prezydent się wycofał w ostatniej chwili i swojego ambitnego planu. Tylko bodajże dwie szkoły zostały zamknięte w tym roku, w zeszłym cztery. Również w trakcie roku dochodzi do połączenia szkół, do przenoszenia szkół. Także de facto tych likwidacji jest więcej. No i niestety tak to wygląda, o czym
i przypomnijmy, wszyscy wiedzą. Ta likwidacja przynosi 5 milionów, tak?
Taki był plan tych likwidacji, jeśli te wszystkie 14 projektów uchwał przedstawione przez prezydenta Rada przyjmie, a wydawało się, że tak będzie, bo miało to zafunkcjonować porozumienie listopadowe, to wówczas w skali roku będziemy mieć oszczędności rzędu 5 milionów złotych.
A inwestycja, jeśli chodzi o jeden ze stadionów, no to jest ponad 500 milionów.
Tak, 550 milionów to jest stadion Wisły, przy czym jeszcze nie wszystkie faktury zostały zapłacone. W tym roku niecałe 60 milionów będziemy musieli dopłacić, a w 2014, czyli w przyszłym, jeszcze jakąś tam końcówkę. W związku z tym, no, jakby kwota za ten stadion to będzie ponad 600 milionów złotych, przy czym pewnie kilka milionów złotych rocznie tak z budżetu będzie musiało zostać przekazane na utrzymanie tego potężnego i źle skonstruowanego od samego początku stadionu, gdyż stadion nie będzie na siebie zarabiał. Gdyż te przestrzenie, które zostały w ramach tego stadionu zbudowane, przestrzenie komercyjne, które można byłoby wynająć, nie są wynajmowane, po prostu nie spełniają oczekiwań i warunków, jeśli chodzi o długość, wysokość, czy też oświetlenie zainteresowanych, nie wiem, firm, czy podmiotów zewnętrznych. W związku z powyższym, skoro nie ma zainteresowania i żadne tutaj pieniądze nie wpłyną, cały ciężar utrzymywania na bieżąco już wybudowanego, a jeszcze nie do końca opłaconego stadionu znowu spadnie na barki miasta i będziemy rocznie, nie wiem, szacuję pewnie co najmniej te 5 milionów na utrzymanie takiego stadionu z budżetu miasta wydawać.
Ja chciałam jeszcze dodać o tych likwidacjach szkół, ponieważ rodzice protestowali. Dziękujemy Radiu Maryja za to, że przekazała taką informację. Było bardzo dużo ludzi, mieszkańców. Też dziękujemy mieszkańcom Krakowa, że stanęli w obronie szkół. I chciałam jeszcze powiedzieć, że rodzice pisali też listy do pana prezydenta, do pana przewodniczącego Rady Miasta. I na jeden z takich listów zaniepokojonego rodzica, ponieważ szkoła miała być zlikwidowana, pan przewodniczący Rady Miasta odpisał, że biorąc pod uwagę lokalizację szkoły, stwierdzam, że nie jest pan moim wyborcą. Takie była odpowiedź na list jednego z rodziców. I też jedna osoba zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie mam kogoś znajomego w Platformie Obywatelskiej, bo inaczej ich szkoła pójdzie do likwidacji. I po prostu o tym, czy dana szkoła mogła przetrwać, wcale nie decydowały wyniki uczniów czy demografia, ale znajomość w Platformie Obywatelskiej.
Ja może jeszcze dopowiem, bo tutaj dwa zdania. Pierwsza rzecz, że oczywiście pewnie w Krakowie i w całej Polsce mamy problem demograficzny, to znaczy liczba uczniów w tej chwili jest mniejsza i to jest podawane jako główne uzasadnienie likwidacji, a z kolei dane demograficzne podają, że w najbliższych latach liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Krakowie się zwiększy. Natomiast dlaczego tutaj mówimy o, pani tutaj wspomniała, o znajomościach w Platformie, bo chociaż oficjalnie podawano, że są obiektywne kryteria, to faktycznie, i to zostało, że tak powiem, potwierdzone na konferencji prasowej 28 grudnia, nad listą szkół przeznaczonych do likwidacji pracowała pani prezydent w imieniu prezydenta i 3 osoby, czyli 2 radne i 1 posłanka z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym, no, jeśli ktoś nie miał, że tak powiem, wsparcia u tych 4 pań, to mógł i trafią na tą czarną listę, czyli pojawiał się projekt uchwały dotyczący likwidacji. Więc oficjalnie wszyscy twierdzili, że są obiektywne kryteria dotyczące, nie wiem, wyników nauczania, bazy, infrastruktury i innych, że tak powiem, innych czynników. Natomiast nieoficjalnie w zaciszu gabinetów 3 panie z Platformy i pani prezydent w imieniu prezydenta przygotowywały listę szkół do likwidacji. I stąd też rozgoryczenie niektórych dyrektorów, którzy znaleźli się na tej liście. No bo to nie działo się przy otwartej kurtynie, to nie działo się na Komisji Edukacji, która w tym celu między innymi jest powołana i mogło się to odbywać na posiedzeniu Komisji Edukacji, to znaczy mogła się odbywać dyskusja na ten temat. Powołano w Krakowie również krakowski stół edukacyjny, gdzie również sprawy ewentualnie dotyczące likwidacji, czy połączenia, czy przenoszenia szkół można byłoby przedyskutować. Nie, to wszystko odbywało się w zaciszu gabinetów, gdzie 4 panie wskazywały te szkoły, które one nie do końca wiadomo według jakich kryteriów uznawały za przeznaczone do likwidacji.
Czy może taka likwidacja szkół grozić dla rodziców, więc pan prezydent mówił o 70 szkołach do likwidacji i zamknięcie szkół publicznych postawi rodziców przed dylematem, czy posłać dziecko do drogiej, prywatnej szkoły, na którą oczywiście nie wszystkich będzie stać, czy do ogromnego molocha, gdzie dziecko nie nauczy się niczego oprócz picia, palenia papierosów, zażywania narkotyków. Dlatego tak ważna jest właśnie obrona teraz szkół i to jest takie nasze może współczesne Westerplatte. I mimo, że większość pieniędzy na edukację płynie z budżetu państwa, manipuluje się opinią publiczną od lat, uskarżając się w Krakowie, że jakie wielkie środki trzeba na edukację poświęcić. I likwidacja szkół przyniesie, jak już pan mówił, niewielkie oszczędności w porównaniu z ogromnymi kosztami społecznymi. No jednakże pan prezydent zaczyna reformę finansów miasta od oszczędności na dzieciach, od likwidacji szkół, likwidacji stołówek i dlatego rodzice przyszli właśnie na protest transparentami i można było na nich odczytać, że nie róbcie oszczędności kosztem dzieci, czy tylko matoły likwidują szkoły. Takie były po prostu hasła na transparentach. No, zebrałam też wiele tysięcy podpisów przeciwko likwidacjom szkół i wiele osób.
Czy te podpisy coś wniosą? Znaczy, czy ktoś się zaczął liczyć z tym, jeśli było poparcie już społeczne w tej akcji? Czy ktoś reagował z Urzędu Miasta?
No, dzięki właśnie nagłośnieniu udało się uratować, no jak pan mówił, że ponad 10 szkół, ale taka groźba cały czas jest i to się powtarza co roku, takie protesty i cały czas jest groźba likwidacji szkół, dlatego każdej szkoły i każdego polskiego zakładu pracy trzeba bronić polskiej kolei, trzeba bronić polskiego rolnictwa wolnego od GMO, trzeba bronić polskiego radia, Maryja, telewizji Trwam i to takie jest nasze współczesne Westerplatte.
22:27. Rozmawiamy na temat zadłużenia Krakowa, geneza, tragiczne skutki dla mieszkańców i sposoby wyjścia. Naszymi gośćmi są tutaj pani Emilia Rokosz ze Stowarzyszenia Oczekujących na Mieszkanie, pani Barbara Łopacińska ze Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna Kraków, siedzina Podgórki Tnieckie. Także pan Grzegorz Pioterek ze Stowarzyszenia Bóg, Honor, Ojczyzna i odpowiedzialny za okrągły stół mieszkaniowy w Krakowie. Krakowie, a także pan Mirosław Gilarski, radny Niezależnej Rady Miasta Krakowa. I zapraszamy również państwa do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I zagranica 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Z nami na antenie pani Jadwiga. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja słucham od początku wypowiedzi tutaj wszystkich dotyczących problemu Krakowa, a ponieważ szczególnie ja jestem tutaj dotknięta, właściwie w podwójnej roli występuję jako prezes stowarzyszenia, które założyłam 7 lat temu, a problem ten czuję bardzo dokładnie, bo na własnym grzbiecie, że tak powiem. I teraz tylko małe takie uzupełnienie i właściwie usystematyzowanie sprawy. Niestety nie mogłam przyjechać, by to dokładnie wyjaśnić. Myślę, że to nie kończy się ta audycja i będzie jeszcze kolejna, bo to jest problem bardzo poważny. Mianowicie my lokatorzy tutaj z centrum Krakowa i wielu innych miast dotknięci tym problemem czujemy się tak, że po latach czasami 30, 40, 50, gdy ktoś mieszka, nagle puka właściciel albo najgorsze pseudowłaściciel i mówi proszę się wynosić. To jest właśnie nasza sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o taką literę prawa, to niestety zaczęło się to w 1994 roku, bo wydano ustawę, w której to zerwano jednostronnie umowę między lokatorem a urzędem miasta, od którego dostaliśmy przydział mieszkania. Zmieniono na umowę cywilną prawną. Więc po pierwsze nikt z nas nie wybierał, że tak powiem, właściciela, tylko i nie zawieraliśmy z prywatnym właścicielem umowy, tylko z urzędem miasta, więc to po pierwsze bardzo duże zobowiązanie. I teraz właśnie od tego roku, 94, dano 10 lat na rozwiązanie tego problemu w tejże ustawie. Czyli przychodzi 2004 rok, nie zrobiono nic, można sobie przeanalizować, jakie były wówczas rządy, i uwolniono czynsze w kamienicach prywatnych. No i właśnie sporządzono jeszcze dodatkowy pasztet w postaci ustawy z 2001 roku, z 21 czerwca, na ironię chyba nazwaną, o obronie praw lokatorów, która, no właśnie tu już była poruszana kwestia, szczególnie trzyletnie wypowiedzenie dla lokatora, który ma 60-70 lat, więc to jakaś kpina, żeby sobie kupił mieszkanie. No i oczywiście drugi dno, to jest podwyżka czynszów, ale również tu była sprawa stawki odtworzeniowej poruszana. Natomiast chciałabym dołączyć jeszcze bardzo jedną ważną sprawę, mianowicie niepodkreśloną, że proszę sobie wyobrazić, że myśmy mieli jednakowy przydział wszyscy w latach, bo nie można było mieć prywatnego mieszkania przed 89 rokiem. I teraz tu jest fundamentalna niesprawiedliwość, że zróżnicowano nam ten przydział i na zasadzie losowej. Jeżeli kamienica, bądź mieszkanie, bądź cały blok jest komunalny, to taki lokator może sobie wykupić mieszkanie za bonifikatą olbrzymią, bo 90 albo 95%. I to jest no szczególnie bolesne, bo nie ma takiego prawa, żeby przypadek losowy o tym decydował. I tak jest. Ale ponieważ myśmy już od lat zorganizowani, ja to rozszyfrowałam, dlaczego tak jest. Po prostu, gdy wiele stowarzyszeń z różnych miast, bo tak jak słyszeli Państwo, ten problem nie tylko Krakowa dotyczy, ale szczególnie tutaj w Krakowie jest, no nie wiem, mnie znany bynajmniej. Myśmy zorganizowali się właśnie stowarzyszeniami w Warszawie na takim wspólnym wyjeździe i zorientowałam się tam całe osiedla, no bo powiem bez ogródki, są wykupywane przez towarzyszy, w cudzysłowie, byłych, i dlatego właśnie tak sobie to rozporządzono. Także no jestem osobiście dotknięta tym problemem i ja zostawiam już tu moją prywatną sprawę, ale wszystko to jest postawione na głowie, bo naprawdę każdy z nas lokatorów nie zrobił żadnego przestępstwa, a jesteśmy pozywani do sądu no przez ludzi, którzy naprawdę w wielu przypadkach są przestępcami. No taka jest niestety litera prawa. I właściwie rozwiązanie sytuacji, bo również to trzeba wziąć pod uwagę i przede wszystkim tym się zajmujemy, jest na takich dwóch poziomach, to znaczy ustaw i uchwał tutaj dotyczących już Rady Miasta. Ustawa, no jest bardzo trudno ją zmienić, bardzo. Niemniej usiłujemy dzięki tutaj zaangażowaniu między innymi poseł Andrzej Duda współpracuje z nami, ale to jest bardzo trudne. Natomiast Rada Miasta wydała sobie kryteria dochodowe, ustaliła, i po prostu to jest miernikiem, kto może nawet to mieszkanie socjalne dostać, gdzie kolejka jest olbrzymia. Ludzie czekają kilka lat, no ale czekają, mają po części problem rozwiązany. Natomiast jest grupa ludzi, bardzo duża, gdzie no, oficjalnie nie ma eksmisji na bruk, ale to jest tylko zakamuflowane, bo pan prezydent Komorowski podpisał w ubiegłym roku taką właśnie ustawę, że jest mieszkanie tymczasowe. One kiedyś było 2 lata, czyli to jest ta tolerancja czasu na rozwiązanie problemu, a w tej chwili skrócono do pół roku, od miesiąca do pół roku może być. no a resztę na bruk. Czyli to jest wszystko taki kamuflaż, no, no jest to problem niesamowicie ważny, trudny, szeroki, co tylko, no wiele, wiele tu jest aspektów, no ale nie mogę przedłużać tutaj swojej wypowiedzi, tylko chciałam właśnie zasygnalizować tą niesprawiedliwość i niezmiernie jestem wdzięczna tutaj, że Radio Maryja nie karmi się jakimiś pozorami, tylko rzeczywiście no, możemy swoje problemy bardzo poważne tutaj przedstawić i myślę, że to nie będzie zakończone tylko newsem czy analizą sprawy, bo naprawdę i myśmy pisali do Strasburga i należymy do takiej międzynarodowej organizacji IUTI i na wiele, wiele olbrzymiej naszej pracy. Na razie efekt jest taki, jak Państwo tutaj słyszeli, wiele ludzi jest bardzo zagrożonych. Ja jestem wzruszona, gdy do stowarzyszenia przychodzą ludzie starsi, bezradni, bezbronni, o kulach, wpatrzeni, że cokolwiek może coś się zmieniło. Niestety, no, sytuacja jest taka, jaka jest.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos, pani Jadwigo. I pozdrawiamy serdecznie, życzymy wielu sił w tym wszystkim.
Dziękuję bardzo, no nie mogę ustawać. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem tutaj jeszcze dokończyć tą moją wypowiedź i chciałem bardzo podziękować tu pani Jadwidze, która jest tak samo dotknięta tym problemem eksmisji z kamienicy, że sytuacja dokładnie sprecyzować, że około 3000 czeka w kolejce na mieszkania socjalne i zamienne i w samym w Krakowie oczywiście, z tym, że to ilość ludzi, którzy niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych to jest o wiele więcej, to są dziesiątki tysięcy. Druga sprawa, bo nie każdego stać u dewelopera na wykupienie mieszkania luksusowego, że sytuacja też jest taka tragiczna, bo wyprzedaje się w Krakowie, bo jak są długi, to trzeba wyprzedawać. I działki budowlane, i co już mówiłem, i kamienice, i się wyprzedaje mieszkania, wszystko się wyprzedaje. A po drugie, tak jak już mówię, w tym roku, to już tu mówił poseł Gilarski, ale powtarzam, odnośnie budżetu, 600 tysięcy na budownictwo mieszkaniowe, dopiero po moim wystąpieniu, w pierwszym czytaniu, dano jeszcze 6,5 miliona w sumie na kilkaset mieszkań, a tak jak mówię, tysiące ludzi czeka na to, brak budownictwa komunalnego. Jedynie jeszcze tutaj chciałem jeszcze to podkreślić, odnośnie naszych tutaj walki okrągłego stołu, odnośnie tego współczynnika wartości odtworzeniowej, co wojewoda ustala. Myśmy tam protestowali, pan tutaj wybitny ekspert, pan inżynier Zieliński opracował, że jest on zawyżony. W Krakowie jest na szczęście po naszych protestach wynosi około 11 zł, a mieszkania komunalne płacą 7,87 i mają urynkowić te ceny. No, my protestujemy, bo twierdzimy, że nie ma wolnego rynku, jest tylko monopol właściciel kamienic i deweloperów. Także jestem bardzo wdzięczny też tutaj Radio Maryja, że to umożliwiła poruszyć tą tragiczną sytuację mieszkańców kamienic i w ogóle ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać i dziękuję bardzo.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Kanady. Moje imię Alicja. I ponieważ bardzo interesuje mnie właśnie ten temat, byłam mieszkanką Krakowa, właśnie takiej kamienicy na Lubicz. Nie wiem, czy Państwo orientujecie się. I no, niedawno dowiedziałam się, że została ta kamienica odkupiona i moi sąsiedzi zostali też wyrzuceni, ale moje pytanie jest, ponieważ jestem zainteresowana powrotem do kraju, nie jestem już młoda i szukam właśnie mieszkania w Krakowie, interesuje mnie i wczoraj mnie zaskoczyła jedna propozycja szukając w internecie mieszkanie, które jest z widokiem na Wawel, piękne mieszkanie, i ze zdjęć wywnioskowałam, że tam mieszkał, no teraz po tej audycji zrozumiałam, że ktoś, kto ze starszych osób, który być może był wyrzucony, no nie wiem, jak bym mogła, znaczy boję się w tej chwili w ogóle interesować się taką propozycją, jeżeli chodzi o ludzi, którzy zostali, nie mając pieniędzy na utrzymanie tego mieszkania, zostali wyrzuceni. I ja z całym sercem do właśnie do tych ludzi starszych, którzy mając mieszkanie teraz borykają się jak ta pani, która jeździ w pociągu, bo nie ma gdzie podziać się, czy osoba niewidoma. I no, nie chciałabym kupować czegoś takiego kosztem czyjegoś nieszczęścia. I proszę mi odpowiedzieć, czy takie propozycje, konkretnie chodzi o mieszkanie, które jest Kraków, Stare Miasto, z widokiem na Wawel, cena jest dosyć atrakcyjna, ale właśnie tu chodzi o tych ludzi, o tych biednych ludzi.
Dobrze, rozumiemy pytanie, pani.
Dziękuję bardzo.
Licjo, myślę, że zaraz z Panem Bogiem. Dziękujemy też również za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie i też wszystkich rodaków za granicą. Pan Grzegorz Pieterek.
Ja chciałem odpowiedzieć tutaj pani, że większość tych kamienic to niestety to jest przejęta w sposób nieuczciwy. Podejrzenia mamy, że są nieuczciwy, i nawet jak zostało to przejęte w imieniu prawa, to dużo tych kamienic po prostu na zasadzie wyrzucenia ludzi na bruk, na zasadzie pozbycia się lokatorów. Także no, musiałaby pani dokładnie sprawdzić, kto jest właścicielem, na jakiej zasadzie, kto tam mieszka, jak to wygląda. Tak na odległość z Kanady to na pewno pani się tego nie dowie. I tutaj byłbym ostrożny. Chciałbym powiedzieć, że w ogóle Śródmieście się wyludnia, bo lokatorów się wyrzuciło, a ceny są bardzo wysokie i też nie wiadomo, kto jest właścicielem, i dlatego ja bym był tutaj bardzo ostrożny w tej sprawie.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś?
No ja chciałam bardzo jeszcze powiedzieć, że po prostu Majchrowski mnie okradł, wykradł mi mieszkanie i otwiera hotel tam. Nie wiem, komu to przekazał. I po prostu, ale mam po prostu podejrzenie, że tej samej osobie, która przejęła
marka... To znaczy pani tak odczytuje to całą sprawę.
Tak, tak. A jeszcze chciałam powiedzieć, że pani Alicja Sroka została po prostu, płaci za mieszkanie.
Ma 80 lat.
82. I po prostu kamienica jest gminy, bo tak jej sędzina powiedziała, która przyszła i sprawdzała w księgach na wizję lokalną. I po prostu jej odcięli wodę, korki jej wykręcili, w ogóle ubikację zamkli. Jest po prostu i tak się poniewiera jak i ja.
Dziękuję. Już podejmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No chciałam, ktoś się z nami połączy? Jolanta z Gdyni. Chciałam właśnie dołączyć do programu. Nie bezpośrednio dotyczy ten problem. Niemniej jestem bardzo zbulwersowana. Dobrze, że pani prezes zasygnalizowała temat Warszawy. No ja często bywam w Warszawie i też dobrze, że ojciec właśnie zaczął program melodią z serialu Dom, bo akurat na tym terenie, będąc w Warszawie, się poruszam, ponieważ mieszkanie syna przylega akurat do tej kamienicy, w której nakręcany był serial Dom.
Ale przejdźmy może do rzeczy,
tak,
bardzo proszę.
Tak, przechodzimy do sprawy. Tak, tak, więc ja chciałam właśnie zasygnalizować. Ja po prostu świadectwo dam. Wiozłam starszą synem, starszą i załamaną panią z Warszawy, która nie miała się czym dostać właśnie do miasta i płakała bardzo, że w podobny sposób została właśnie wyeksmitowana z mieszkania. Lokatorzy zrzeszyli się, niemniej prawo jest takie, że w sumie nie mają nic do powiedzenia. Podwyższono strasznie czynsze. Podwyższyła je pani Hanna Gronkiewicz-Walc oczywiście. A egzekutorem, że tak powiem w cudzysłowie, jest jej kuzyn, który się para tym wszystkim. Także nie mogą przejść tego prawa i wszystko, co się zbywa, jest zgodne z prawem. Tak to wygląda w Warszawie. Ale zasygnalizuję jeszcze jeden problem szkół właśnie w Warszawie. Tuż przy ulicy Złotej, właśnie tam, gdzie znajduje się ten dom serialu, ta kamienica serialu Dom, po przeciwnej stronie znajduje się szkoła. Szkoła, wydaje się, że z tych szkół, tysiąc szkół na tysiąclecie, z pięknym parkingiem, to było, zdaje się, kiedyś boisko szkolne, w tej chwili znajduje się tam parking strzeżony. Więc szkoła, jeszcze szyby całe, drugi rok obserwuję, nic się tam nie dzieje. Przypuszczam, że to lobby deweloperskie szykuje się do przejęcia, bo to jest w samym centrum, w sercu Warszawy. Ale poruszę właśnie tutaj PKS, firmę warszawską, i to jest idealny temat dla programu po stronie karty. Więc jest to firma PKS Polonus, 10 hektarów ziemi, to jest Warszawa Zachodnia, w samym centrum Warszawy, w sercu Warszawy, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 14, przeznaczona spółka w tej chwili do zupełnej likwidacji w ten sposób, że zaniedbano, specjalnie zaniedbano teren dworca zachodniego, nawet na olimpiadę, żeby po prostu doprowadzić to wszystko do upadłości. Niczego od lat się nie inwestuje, nic się nie inwestuje, niczego się nie robi, a cały tabor, przepiękne Mercedesy w skórach, jest ich chyba 140, będą odsprzedane za przysłowiową złotówkę PKS-om warszawskim. Także idealny temat dla ojca Piotra Detlafa na program po stronie prawdy. Co dzieje się w spółce PKS Polonus Warszawa? I tym wszystkim zawiaduje prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Bardzo współczuję ludziom, bo wiosłam też zapłakaną panią, bezradną, bezsilną. Zajmuje to mieszkanie od czasów powojny. Zapłakana, załamana, z całą rzeszą właśnie wyeksmitowanych mieszkańców z tychże starych, pięknych kamienic. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy za ten głos pani Jolanty. Ale tutaj też właśnie ten, no, pojawia się, że to też w innych miastach, tak? Jest taki problem tutaj Warszawa i to przeważnie też dotyka ludzi, no, starszych, bo oni od jakiegoś czasu już te mieszkania zajmują na takich zasadach, jak było już wcześniej wspomniane w programie, nie na zasadzie własności, gdyż tak było przed 89 rokiem, to tutaj zostało wspomniane. No ale teraz, no, jaką dać nadzieję takim ludziom, to znaczy, czy są już jakieś gotowe pomysły, projekty, no co zrobić, co mają zrobić tacy ludzie?
To znaczy, tacy ludzie muszą przede wszystkim organizować się, ale też walczyć o swoje prawa w sądzie. Bo dużo też osób jednak w sądzie wygrywa te sprawy o eksmisję, czy o podniesienie czynszu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak jak tutaj mówi koleżanka, organizować się i kontaktować się, przychodzić na przykład w Krakowie, mamy teraz 18 lutego o 17 debatę okrągły stół mieszkaniowy i dobrze byłoby...
Gdzie jest ta debata?
W Urzędzie Miasta Krakowa, na Placu Wszystkich Świętych. Tak samo mamy spotkania robocze na Placu Wszystkich Świętych w każdą środę o 17. I tak samo są organizacje lokatorskie i mamy też panią mecenas Szarzyńską, która ma dyżury prawne. No jest pomoc tu, staramy się pomóc ze wszystkich miar i sił tym osobom, tylko żeby po prostu zgłaszały i kontaktowały się z nami, pomimo że takie jest bezprawie. No a tak jak tu mówiła pani Jadwiga Teichmann, no żądamy też, jest projekt uchwały tutaj odnośnie ochrony praw lokatorów ze strony lokatorskiej, no ustawy, a uchwały zaskarżyliśmy do sądu i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast, tak jak mówię, poszczególne osoby, no to proszę o kontakt i w ten czas każda sytuacja jest inna i staramy się pomóc,
kontakt
jak tylko
z...
można. Z organizacjami lokatorskimi. Okrągłym stołem mieszkaniowym, to tak jak mówię, na Placu Wszystkich Świętych mamy debaty. O 18 lutego mamy następną, albo w środę o 17, lub też tutaj skierujemy do pani mecenas Sarzyńskiej, ona udziela porad prawnych, też są tutaj spotkania organizacji lokatorskich, to damy tam telefon i mogą te osoby też tam się kontaktować i uzyskać w miarę możliwości pomoc.
No. Ale tu jest też kwestia rozwiązań dla całej Polski, to muszą się tym zająć parlamentarzyści i myśmy ostatnio właśnie na tej debacie apelowali do posłów obecnych, żeby się zajęli takim całościową ustawą w Sejmie, żeby to nie może być tak, że podwyższa się czynsze emerytom o nie wiem 300% i oni nie mogą tego zapłacić i po prostu to musi być jakoś uregulowanie prawne na całą Polskę, żeby te jednak czynsze jakoś opanować, że to nie może być wolny rynek, ponieważ to się nie sprawdziło i musi być tak jak na Zachodzie, że to 20-30% budżetu maksymalnie jest przeznaczane na czynsze, a nie tak jak u nas, że 100% albo i 200% budżetu domowego jest przeznaczane na czynsze. No, to jest sytuacja jakaś karygodna.
Ja jeszcze chciałem tutaj dodać i prosiłbym, żeby pan radny Gilarski też zabrał w tej sprawie, że pod wpływem właśnie Okrągłego Stołu, to ja już mówiłem o tym współczynniku odtworzeniowym i o tym właśnie stawce w mieszkaniach komunalnych, gdzie nie podniesiono tych stawek, ale jeszcze myśmy, dzięki nam powstała przy Radzie Miasta Krakowa Komisja Mieszkalnictwa i to zostało uchwalone. I tutaj pan przewodniczący Rachwał jest, pan Stanisław Rachwał jest przewodniczącym i tam też proszę tutaj mieszkańców z Krakowa właśnie z tych kamienic, żeby i w ogóle jak mają problemy mieszkaniowe, żeby się zgłaszali i tutaj może pan radny Gilarski, pan Mirosław Gilarski też tu powie coś na ten temat.
Ja chciałbym tylko dodać dwie rzeczy tutaj do pani Barbary. No, faktycznie wydaje się, że jest to teraz taki moment, że sprawa dojrzała do tego etapu, że parlamentarzyści, posłowie powinni wyjść z inicjatywą i przygotowania stosownych rozwiązań już na poziomie ustaw. I dlatego no, myślę, że tutaj jest taki odpowiedni klimat i lobbying, aby ich zainspirować i zainteresować tymi sprawami, które już jątrzeją od nierozwiązane już od kilkunastu albo i więcej lat. No i jeśli teraz to się nie zmieni, to po prostu będzie dochodziło do podobnych dramatów, z którymi mamy do czynienia w tej chwili. Natomiast wracając do sprawy Komisji Mieszkalnictwa, to dosyć kuriozalną sytuacją było to, że na początku tej kadencji w Radzie Miasta Krakowa, w Krakowie, rozwiązano Komisję Mieszkalnictwa, bo tak postanowiła większość, czyli Klub Radnych Platformy Obywatelskiej na początku tej kadencji, czyli w 2010 roku i dopiero w wyniku postulatów, walki i wniosków stołu mieszkaniowego powołanego w lipcu 2011 roku powołaliśmy, to radni zostali, że tak powiem, przekonani, ci, którzy likwidowali wcześniej tę Komisję Mieszkalnictwa, że no nie może być takiej sytuacji przy tak wielorakich, różnych i trudnych, ciężkich sprawach w Krakowie, brak Komisji Merytorycznej w Radzie Miasta Krakowa, Komisji Mieszkalnictwa. I w wyniku tych argumentów i tego lobbingu tą Komisję Mieszkalnictwa w ciągu kwartał temu udało się prawie w połowie kadencji dopiero powołać. Także jest taka komisja i myślę, że ona ma bardzo wiele pracy do wykonania i myślę, że to jest jakiś może mały, ale jednak krok w kierunku próby rozwiązania przynajmniej na poziomie samorządu miasta Krakowa tych spraw, które są do rozwiązania przez Radę Miasta Krakowa. Natomiast same te, że tak powiem, najbardziej trudne i sprawy dotyczące rozwiązań własnościowych, tych decyzji administracyjnych, czy możliwości powstrzymania jakichś drastycznych kilkuset, czy nawet kilkutysięcznych procentowych podwyżek czynszów, to potrzebuje uregulowania na stopniu wyższym, czyli na poziomie parlamentu.
Jeżeli można, jeszcze tylko chciałem podać, że dzisiaj następna Komisja Mieszkalnictwa jest 18 lutego o godzinie 15.30. To jest też Urzędzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych. To jest sala portretowa. Godzina 15.30 o 18 lutego. I tam właśnie można już pismo przygotować, czy przyjść do tam na komisję i do pana przewodniczącego i przedstawić też te problemy, żeby oni się jako radni też tym zajęli.
Zadłużenie Krakowa, geneza, tragiczne skutki dla mieszkańców i sposoby wyjścia. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo? I proszę o wyciszenie na samym początku radia, już zupełne wyciszenie. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
Ojcze. Mówi Irena z Katowic.
Bardzo proszę.
Słucham tej audycji, a ponieważ jestem po zawale, to ciśnienie i serce mam w gardle. Po prostu nie da się tego słuchać. Bo tak, stowarzyszenia istnieją, istnieją komisje, istnieje coś tam jeszcze. I chciałoby się powiedzieć, mamy to, co żeśmy sobie wybrali. Bo ktoś tych ludzi wybrał. Przecież to nie są ludzie, to jest banda złodziei, bandytów. I wszyscy na to patrzymy i właściwie jesteśmy bezradni wobec tego. Bo tak, sądów się nie boją, Boga się nie boją. Ojcze, to jest po prostu, to jest nienormalne. No nie może tak być, żeby jakaś banda czworga, że tak powiem, siedziała i rządziła całym Krakowem. To jest niemożliwe, ludzie.
No rozumiem, pani Ireno.
Ojcze, i to teraz wychodzi sprawa Krakowa. Ale takie rzeczy dzieją się prawie w każdym mieście. W każdym mieście. Administracja rośnie u nas na przykład w Katowicach. Administrowany budynek był kiedyś przed sobie takie biurko. Było tych pań tam może z 20. W tej chwili 4 administracje są, ojcze. 4. I proszę mi wierzyć, ojca, nie załatwi się nic. Odsyłany człowiek, normalny, stary człowiek od Adnasza, jak to mówią, do Kajfasza. Siedzą sobie panie, mają w nosie wszystko. Także tu wydaje mi się, że trzeba jakichś ostrzejszych, albo kogoś odstrzelić tam, albo
może,
to. Bo tego
może
się
nie będziemy
da
nawoływać do tego i też nie popieramy takich rzeczy, bo to, ja myślę, że pani to żartem oczywiście mówi i przenośni.
Tylko ojcze, wracając do tego, co powiedziałam, mamy to, na co żeśmy sobie zasłużyli. To znaczy, myśmy tych ludzi wybrali. Myśmy ich wybrali i teraz mamy wrzut.
Rozumiemy.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pozdrawiam pani Ireno. To taki głos też rozpaczy w tym wszystkim. Dużo takich pod wpływem emocji sformułowań. Bardzo proszę, pan radny Mirosław Gilarski.
Ja niestety tutaj jakby potwierdzam te rzeczy, o których pani z Katowic wspomniała, bo tutaj też już wcześniej mówiłem, widząc to na przykładzie pęczniejącej struktury i zwiększającej się ilości urzędników w Urzędzie Miasta Krakowa, jeszcze przed czasem, kiedy prezydentem został Jacek Majchrowski, pamiętam, w Urzędzie Miasta Krakowa funkcjonowało 7 wydziałów, co oznacza, że było 7 dyrektorów ze swoimi zastępcami. W tej chwili wydziałów w Urzędzie Miasta jest ponad 30, czyli mamy tutaj ponad 4-krotnie zwiększenie ilości wydziałów. Do każdego wydziału oczywiście jest dyrektor, zastępca, sekretariat i tak dalej. Ta administracja w każdym miejscu pęcznieje, natomiast no, z, różne informacje, wcale to nie wpływa na jakość i szybkość załatwienia spraw. No suma sumarum ponad 1000 urzędników w tym czasie zostało przyjętych, więc no jak szukamy teraz pieniędzy, bo sytuacja jest finansowa miasta dramatyczna, co przekłada się, tak jak już mówiliśmy, i na mieszkalnictwo, i na kieszeń każdego krakowianina, czy w przypadku podnoszenia różnych opłat, czy innych sytuacji, to może zacznijmy od urzędników, od administracji, gdzie pewnie znalazłyby się duże oszczędności w tym zakresie i wcale nie musiałoby to oznaczać mniej sprawnie działającego urzędu. To już jest jakby jedno ze źródeł i sposobów poszukiwania pieniędzy, których teoretycznie nie powinno brakować. No skoro budżet przekracza w ciągu roku 3,5 miliarda złotych, krakowski budżet miasta, jest to drugi budżet po Warszawie, to teoretycznie tych pieniędzy w tym budżecie powinno być sporo, ale skoro mamy takie sytuacje, jakie mamy, że dochodzi do rolowania zadłużenia, czyli miasto musi pożyczać kolejne pieniądze w innych bankach, żeby spłacać wcześniej zaciągnięte raty w innych bankach, to mamy to, co mamy i tu też trzeba się zgodzić z panią naszą, że tak powiem, słuchaczką z Katowic. No to też mieszkańcy wybrali takiego, a nie innego prezydenta.
Pani Barbara Łopacińska, proszę.
Ja chciałam jeszcze dodać, że to jest też kwestia propagandy i takiej manipulacji społeczeństwem. I to nie tylko jest widoczne przed wyborami, ale też na przykład, no nie wiem, czy to jest tylko fenomen krakowski, czy też w innych miastach jest podobnie. Taki mechanizm jest uruchamiany, gdy pan prezydent na przykład chce przeforsować jakąś niekoniecznie dobrą dla mieszkańców decyzję. Wtedy uruchamia w mieście, miasto, w prasę, radio, telewizję i tak przedstawia to opinii publicznej, żeby mieszkańcy uznali, że faktycznie istnieje taki problem i że jego rozwiązanie przez pana prezydenta jest jedynie słuszne i prawdziwe. I rusza właśnie ta cała machina medialna i często powoduje skłócenie mieszkańców i w konsekwencji wprowadzenie niekorzystnych decyzji bez większych protestów. Tak było na przykład w przypadku likwidacji szkół, w przypadku budowy krematorium. Teraz jest wielka akcja prowadzenia zakazu palenia węglem, ale nikt mieszkańców na przykład nie pytał, czy mają w ogóle stać ich na opalanie domów gazem. I czy to jest motywem troska o zdrowie mieszkańców? No ja wątpię. Wydaje mi się, że głównym powodem wprowadzenia takiego zakazu będzie możliwość uruchomienia dużo w większym stopniu zagrażających zdrowiu instalacji, jak na przykład spalarnia odpadów w Nowej Hucie za 800 milionów, spopielarnia zwierząt czy krematorium i ponieważ normy zanieczyszczeń w Krakowie są przekroczone nawet o 700-800% i nie jest możliwe uruchamianie nowych przedsięwzięć bez kompensacji przyrodniczej, właśnie prezydent chce zakazać palenia węglem i znów mieszkańcy będą musieli zapłacić i to drogo zapłacić za pomysły pana prezydenta. A nowe spalarnie i spopielarnie oprócz pyłów, które emitują piece węglowe, będą też emitowały bardzo szkodliwe dla zdrowia tlenki rtęci, tlenki siarki, chloru, wodoru, priony, dioksyny, wiele innych szkodliwych związków.
Jeżeli można, ja tylko chciałem dwa zdania powiedzieć, żeby radiosłuchacze jednak mogli coś mówić, bo proszę państwa, to też nie jest tak, że pan prezydent owszem daje propozycje, ale ostatnie słowo, i tutaj się przychylam do tego, co pani tu z Katowic powiedziała, ostatnie słowo należy do Rady Miasta Krakowa i Rada Miasta, zresztą prezydenta też wybierają ludzie, Rada Miasta Krakowa ma nas reprezentować, bo jest wybierana, a zdarza się często, że działa przeciwko mieszkańcom Krakowa i ona ma ostatnie słowo właśnie, bo jak prezydent zgłasza swoją propozycję, to Rada Miasta może odrzucić, a tutaj jest układ, część Rady się porozumiała z prezydentem i tak jest, jak jest właśnie.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Mogę mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Złowita. Ja tylko chciałam zadać pytania. Pytania do, nie tylko do krakowian, ale w ogóle do osób, które są zainteresowane tymi sprawami. Pierwsze, które z tych zainteresowanych osób poszło na wybory? Drugie, które to osoby głosowały na PO i towarzyszy? Trzecie, wybranie prezydenta Majchrowskiego o czym świadczy. Jedna z osób, które mieszkają w Łowiczu, głosowała na PO. A teraz, ponieważ dotyczy ją ta sprawa mieszkaniowa, jest wkurzona, wściekła i się zastanawia, co dalej. Dopiero jak ją dotknęło to, to teraz sobie pluje za przeproszeniem. Ja naprawdę tym ludziom współczuję. Ale to, że wybrali Majchrowskiego, że głosowali na PO i wybrali prezydenta Komorowskiego, to chyba o czym świadczy. Naprawdę im bardzo współczuję. Cześć Boże.
Bóg zapłać. Czy... Pani Emilia, tak?
Ja się zwracam do prezydenta, aby mi przywrócił stały meldunek w moim własnym mieszkaniu i mieszkanie oddał, a nie zarabiał na moim mieszkaniu i nie otwierał hotelu. Nie przekazywał w obce ręce, w prywatne ręce mojego mieszkania. Jakim prawem i na jakiej podstawie? To jest człowiek, który jest bez ambicji,
dobrze,
bez honoru,
czy...
pozbawiony
jak było z tym
wszelkich...
Pani Emilio? Bo może zostawmy te epitety, a jak było właśnie z tym meldunkiem? Bo pani mówi, że został pani zebrany.
Wymeldował mnie Majchrowski, wymeldował.
Pani
mnie.
Miała stały meldunek i...
Tak, oczywiście. I to po prostu moje mieszkanie...
Czym to było tłumaczone?
No czym było? Niczym nie było tłumaczone. Dostałam od wojewody, że prezydent Majchrowski mnie wymeldował ze stałego pobytu.
Dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie Radio Maria?
Tak, czy ja mogę już mówić?
Tak,
ja
jesteśmy już na antenie. Mówić. Bardzo proszę, kto się z nami połączył?
Zofia z Warszawy się połączyła.
Proszę.
Proszę ojca. Jest taka sprawa, że z pewnych źródeł pewne osoby powiedziały mi, że Żydzi przyjeżdżają do Krakowa, mają jakieś tam świadectwa mieszkań, które są w ogóle nie ich, tylko jakieś wzięli od jakichś Żydów, którzy umarli albo którzy zginęli i jakoś potrafią manipulować w ten sposób, że odbierają te mieszkania. I jest to powód do tego, że ludzie są wyrzucani z domów w Krakowie. Ja to się dowiedziałam z pewnych źródeł. No przepraszam bardzo, ale niestety to jest tragedia.
Dziękuję za ten głos, pani Zofio. Pozdrawiam serdecznie. Czy ktoś by chciał odnieść się?
Ja chciałem się tutaj odnieść do tej sprawy, bo jako Okrągły Stół Mieszkaniowy proponowaliśmy tutaj panu prezydentowi i dyrektorowi Fryczkowi z kontroli wewnętrznej, z Biura Kontroli Wewnętrznej o utworzenie wspólnej komisji weryfikacyjnej, która by zbadała, czy w sposób uczciwy zostały przekazane te kamienice. To nam napisano, że ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala na to i po prostu odrzucono nam wniosek. Tak samo i prokuratura, i sądy nasze tutaj zgłaszaliśmy, koledzy zgłaszali o podejrzeniu nielegalnego przejęcia kamienic. To wszystko zostało po prostu odrzucone. No nic nie możemy zrobić, bo jest takie wielkie bezprawie.
Ja może jeszcze dwa zdania dodam, bo też miałem do czynienia, znaczy słyszałem o takiej sprawie, że ten mechanizm wygląda, o którym pani z Warszawy wspomniała, w ten sposób, że przyjeżdża ktoś, na przykład jakiś prawnik, mecenas z upoważnieniem od byłego właściciela kamienicy w Krakowie. Jak się okazuje, ten były właściciel, nie wiem, ma 110 lat i mieszkał w Nowym Jorku albo w Tel Awiwie.
W wyniku nacjonalizacji, tak?
Tak, zostało przyjęte przez państwo, przez PRL, a teraz chce to odzyskać i na mocy tego upoważnienia sprawa trafia do notariusza. Ktoś kupuje jako pierwszy kupujący w dobrej wierze, drugi, trzeci, w ten sposób zostało przyjętych w Krakowie mnóstwo kamienic. Ja się tą sprawą nie zajmowałem, więc jakby nie chcę tutaj mówić o szczegółach, natomiast wiem, że ten mechanizm tak wygląda, po czym okazało się, że ten 110-latek mieszkający w Nowym Jorku prawdopodobnie zginął w Oświęcimiu w czasie wojny. I w ten sposób kamienica, która już została po raz drugi czy trzeci sprzedana, oczywiście za każdym razem w tak zwanej dobrej wierze, bezpowrotnie trafiła, że tak powiem, w jakieś prywatne ręce i trudno ją odzyskać. Także jest w Krakowie od lat 90. prowadzona sprawa, którą też są osoby odpowiedzialne, to znaczy nie wszystkie te sprawy zostały zakończone, wyjaśnione, ale w każdym razie w tym procederze brały też osoby, można powiedzieć, wysoko postawione, czy też jacyś niektórzy mecenasi, czy niektórzy notariusze, którzy brali prawdopodobnie udział w tym procederze przyjmowania kamienic po imienia pożydowskiego.
Bardzo proszę, już mamy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto się na antenie?
Tak, jest już pan na antenie. Kto się z nami połączył?
Czesław z Krakowa.
Pozdrawiamy, bardzo proszę.
Ja chciałbym do tych dyskutujących tam w studiu, bo ja też jestem uczestnikiem Okrągłego Stołu. Ja zawsze poruszam sprawę przyjęcia tych kamienic, bo ja mam dane, takie prawdziwe dane, że co trzecia kamienica w Krakowie jest przyjęta przez oszustów, tylko przy udziale służb, co pozwalają na to, i prokuratura, władze miasta. Te kamienice to są w ten sposób przejmowane, bo nam zarząd budynku komunalnego przekazał na początku wykaz ponad 600 kamienic, to co trzecia kamienica jest przejęta na podstawie pełnomocnictwa. To w ten sposób się odbywa, że przeważnie kancelarie adwokackie, adwokaci, to są ludzie z prawem związani. Jadą z moim kolegą w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, i tam pełnomocnictwo robią, lewe pełnomocnictwo, że mają dane z księg wieczystych, piszą to w papierach i na tej podstawie przejmą kamienicę, zaraz się sprzedaje następnemu, żeby to uprawomocnić, i w ten sposób to odbywa się przekazywanie tych kamienic. A później właściciel takiej kamienicy, ten pseudo-właściciel, od razu podnosi czynsz, ludzie przed nie mają co płacić, to jak są zaległości, to trzeba do sądu, eksmisję, i w ten sposób się niszczy ludzi, a władza na to wszystko pozwala, bo władza jest w Polsce skorumpowana na każdym szczeblu. I jak słyszę, pan Pieterek mówi, że w sądzie tam sprawiedliwość. U nas nie ma sprawiedliwości. Nie było, nie ma i długo nie będzie, jak będzie rządziła ta władza, co teraz rządzi w Polsce.
Dziękuję za ten głos, panie Czesławie. Pan Pioterek, tak?
No, ja tutaj chciałem podziękować koledze, który przychodzi właśnie na spotkania Okrągłego Stołu i tak też jest doświadczony właśnie tą eksmisją na bruk i tymi problemami związanymi z kamienicą. Także tutaj chciałbym powiedzieć, że to, co mówi, to jest prawda, i rzeczywiście nie można liczyć za bardzo na sądy. Czasami się zdarza, że wyroki są przychylne, ale w dużej większości właśnie, tak jak tutaj kolega powiedział, że po prostu jest jedno bezprawie i młode sędziny teraz, byłem na takiej sprawie, bo chodzimy na sprawy przecież tutaj, tu jest taki przypadek pana Zygmunta Ludka, który już przed wojną mieszkał w tej kamienicy, w tym mieszkaniu, i mieszkał z żoną, ma 70 lat, schorowani ludzie, córka samotnie wychowuje 2-letnie dziecko, i taka sędzina po prostu bez żadnych skrupułów, z emerytury żyją, dała im po prostu eksmisję na bruk. No to jest po prostu, jesteśmy przerażeni, i tak jak ta pani z Katowic mówi, że to nawet człowiek tego psychicznie nie może wytrzymać, tej wielkiej niesprawiedliwości i tego poniewierania ludzi, którzy naprawdę ciężko w życiu pracowali i nic złego nikomu nie zrobili.
Bardzo proszę, już mamy kolejny telefon. Halo?
Tak. Radio Maria. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kłania się Stanisława z Krakowa.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji i no niestety to wszystko jest tragiczna prawda. I między innymi chciałam poruszyć taki problem. My z mężem mieszkamy w blokach tak zwanych pokolejowych, to znaczy mąż dostał służbowe mieszkanie, to kiedyś było kolei. Potem po nie wiem z jakich przyczyn kolej to oddała do miastu. No oczywiście żadnych remontów, bloki się rozlatują, ja złamałam nogę w przyszłym roku, w zeszłym roku dojścia, żadnych podjazdu, wszystko zdewastowane. Ale do czego zmierzam? Okazało się, że bloków naszych wykupić nie można. Jakim była tam... Halo?
Cały czas słuchamy. A dlaczego nie można było wykupić?
Ta procedura sprzedaży w tańszy jako służbowe mieszkanie, okazało się, że my tego zrobić nie możemy. I utworzył się komitet blokowy. Chodzono od Adnasza do Kajfasza, jak się to mówi. I ale co jest najważniejsze, jeden z lokatorów w bloku 22 wykupił sobie to mieszkanie, jest to nawet w internecie podane oficjalnie i nie wiem jak to są lepsi, lepsiejsi, którzy sobie, no oczywiście kto ma plecy, jak się to mówi, to wszystko sobie załatwi, jeżeli jest z opcji rządzącej. Następną sprawę chciałabym powiedzieć o tak zwanych orlikach budowanych. Ja tu mieszkam przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jestem z nauczycielką i często tą młodzież tu obserwuję, państwa wychowawców. I tragedia się stała po budowie orlika, wydanych pewno straszne miliony na to, ponieważ dzieci tutaj z całej okolicy przychodziły często na boisko, które no, było troszeczkę niefortunne, bo to było boisko betonowe, trzeba było tylko go małe modernizacje zrobić trawiasta, a nie robić takich cuda, co porobili. I nikt z tych dzieci w ogóle z tego nie korzystają. W zimie robiły sobie tutaj lodowiska, dzieci mogły korzystać. Teraz puszcza się od godziny 7-8 grupę, no to nawet dobrze, że osób takich koło 30 lat grają sobie do 9. No tu państwo narzekają, że czasem wulgaryzmy lecą przeokropne, ale to już osobny rozdział. I proszę państwa, to jest szkoła mistrzostwa sportowego. I praktycznie to są jednostki, to lekcje, ja tu obserwuję, to się pytam, czy w tej szkole w ogóle są lekcje WF-u, bo tej młodzieży w ogóle na wojsku nie widać. Likwiduje się szkoły, które taką szkołę na Lubomirskiego, szkoła, gdzie są dzieci z różnymi pośledzeniami Downa, bo mojej znajomej tam dziecko chodziło. Takie szkoły się, pani, która się zajmuje szkolnictwem, to powinna być wywieziona na Sibir, jak się to mówi. Zlikwidowali szkołę, piękną szkołę kolejową, która miała całe urządzenia kolejowe, zrobili jakiś zespół szkół, nie wiadomo jakiej opcji i kogo ma przygotowywać. Wszystko polikwidowane, no ale się urządza dla swoich najbliższych takie rzeczy jak likwiduje się, proszę państwa, odbiera się człowiekowi, ludziom, którzy kilkanaście lat prowadzili sklep jarzynowy, prowadzili w drugim pomieszczeniu, prowadzili pralnię przy rynku, to jest przy hali targowej. Oddaje się takim ludziom czynsze, że no musieli sami zrezygnować z tych lokali i organizuje się dla swoich najbliższych punkt nauki, Towarzystwo Kultury Francuskiej. Ja wszystko rozumiem, że trzeba żyć w przyjaźni z narodami. Ja jestem człowiekiem raczej dążący do przyjaźni, ale bez przesady odbierać ludziom ostatnie środki do życia i robić. I też się tym, podejrzewam, nikt nie zajmuje. Tu, no co krok, co człowiek by zobaczył, to są straszne rzeczy. Nie ma kontroli. I to, co tu państwo już powiedzieli, jeżeli dopóki ta władza będzie przy tym korytku, to nic nie zmienimy, bo nasze społeczeństwo, ja tu już zdrowie straciłam, bo zawał dostałam między innymi w dzień pogrzebu prezydenta, dostałam zawał, bo widziałam przyszłość tej naszej ojczyzny, tej naszej młodzieży pięknej, która musi wyjeżdżać za granicę, która musi zostawiać rodziny, tęskni, bo wiem, bo między innymi mój syn był też krótki okres czasu, ale jednak wrócił z powrotem. To są tragiczne rzeczy i tylko nam modlitwa została, no i oczywiście działanie...
No i praca. Musi być praca też konkretna przez nas wykonana i tutaj doszukujemy się jakichś metod. Bardzo dziękuję pani Stanisławo za ten głos, za ten głos z Krakowa też tutaj. Pan radny Gilarski.
Oczywiście pani, wszystko to, co pani powiedziała, to jest prawdą. Ja tutaj nawiążę do spraw Orliku. Oczywiście ogłoszono swego czasu wielki program budowy Orlików. Efekt propagandowy osiągnięto wielki jeszcze w zeszłym roku przy okazji Euro 2012, ale faktycznie sytuacja jest taka, że Orlik, który powinien być ogólnie dostępny, ja już pomijam kwestie, kto te przetargi wygrywał i w jaki sposób, Orlik powinien być ogólnodostępny przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I teraz tak, pierwsza rzecz to faktycznie, to pani wspomniała o Orliku przy szkole sportowej, to jest przy ulicy Grochowskiej. Orlik jest zamykany, jak wcześniej było boisko ogólnie dostępne, teraz w założeniu Orlik również powinien być ogólnodostępny, ale jest zamykany. I zamiast korzyści z takiego Orlika, no to jest tylko frustracja tej młodzieży, tych mieszkańców, którzy to widzą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to taki problem istnieje również w czasie wakacji. Ja tylko opowiem, że widziałem, jak to na Słowacji zrobiono, że te boiska ichniejsze tętnią życiem w czasie wakacji, a nasze są pozamykane na kłódki, bo u nas dyrektor szkoły jest odpowiedzialny i bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku, więc dla świętego spokoju woli to boisko zamknąć i wejście na kłódkę, a tam na Słowacji wystarczy wpisać oświadczenie rodziców, że oni biorą odpowiedzialność za czas spędzony przez ich dziecko na tym boisku. Dzięki temu te boiska są otwarte i tętnią życiem. U nas zawsze są jakieś problemy, że brakuje pieniędzy i nikt nie chce być za to odpowiedzialny. To jest jakby jedna rzecz, którą pani poruszyła, a druga natomiast, no to też jest prawda, że zlikwidowano zespół szkół kolejowych przy ulicy Ułanów. To była jedyna szkoła na dobrym poziomie kolejowa w Krakowie. Dzisiaj jest sytuacja taka, że w tej branży na kolei brakuje maszynistów, brakuje innych specjalistów, no bo gdzie oni mają się kształcić? Nie ma tych szkół, brakuje maszynistów, co więcej, ostatnio nawet słyszałem, że niemieckie koleje również poszukują maszynistów już w Polsce, bo mają taki sam problem braku specjalistów w tej dziedzinie, a u nas to szkolnictwo zawodowe się po prostu też niszczy i za chwilę się okaże, że nie mamy wielu różnych specjalistów w branży kolejowej, a ci, którzy są, to odejdą na emeryturę, nie ma ich następców. I to wszystko, to co pani powiedziała, jest niestety prawdą.
Bardzo dziękuję. Jeszcze podejmiemy telefon. Bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się z nami połączył?
Barbara z Krakowa.
Czy
ja jestem już na antenie?
Tak, już pani jest na antenie.
Tak, więc chciałam poruszyć jeszcze jedną rzecz. Oczywiście audycja ogromnie potrzebna i chwała Bogu, że do tej audycji doszło. Jest jeszcze taka sprawa, którą nie wiem, bo nie słuchałam od początku, czy była ta sprawa poruszona, a mianowicie w blokach dawnych komunalnych mieszkania powykupywane, niektóre nie. Teraz wysokość czynszu, stawka, abstrahując od tego, jak wygląda, mówię akurat o blokach budowanych w latach 70. jako bloki rotacyjne dla osób, których wykwaterowywano ze Śródmieścia z racji remontów, zbudowane w sposób skandaliczny, teraz mają być rewitalizowane. Czynsz jest bardzo wysoki, ale takie samo mieszkanie przy takiej samej ilości osób wykupione jest mniej więcej o 1/3 albo większe, znaczy czynsz w takich mieszkaniach jest o 1/3 albo nawet więcej tańszy, mniejszy niż w mieszkaniach komunalnych. Oczywiście jest to ogromny problem, dlatego że jest bardzo wiele osób starszych, które żyją tylko z niskich emerytur, bo w Krakowie niestety ludzie pracujący w urzędach, a tak było w większości w samym Krakowie, nie otrzymywali wysokich pensji, w związku z tym emerytury są niskie. Więc jest problem wysokości tych czynszów i nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego mieszkanie identyczne z taką samą ilością osób jest o tyle tańsze, jeśli chodzi o czynsz? Administracje są następujące. Zarząd budynków komunalnych, administracja powiedzmy jak gdyby dzielnicowa, do tego jeszcze z sprawy porządkowe i inne scedowane są na administrację, którą wynajmuje wspólnota mieszkaniowa. Są to akurat przeważnie administracje, spółki, które dawniej były normalnymi administracjami. Nie mogę zrozumieć, skąd taka rozbieżność w czynszach? Gdzie te pieniądze idą, skoro wspólnota płaci o 1/3 mniej i to jakoś tam, powiedzmy, wystarcza? Dlaczego mieszkania te komunalne są tak, czynsze są wysokie, nieproporcjonalnie w stosunku do tamtych? Sprawa następna, dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe są w bardzo wielu przypadkach wyłudzane i mam konkretne przykłady, kiedy wyłudzane są w sposób bezczelny, bo na przykład można sobie powiedzieć, że mieszka tylko jedna osoba, a mieszka osób dwie albo trzy. Ludzie podają nieprawdziwe dane, wykorzystują to w sposób maksymalny. Kto nad tym wreszcie zapanuje? Kto sprawdza rzetelność oświadczeń przy dodatkach mieszkaniowych? Natomiast jeśli ma się zaległość czynszową, czasem w sytuacjach tragicznych, zdrowotnych, rodzinnych, natychmiast płaci się, nie otrzymuje się dodatku mieszkaniowego, co skutkuje odpowiednimi konsekwencjami. Nie wiem, apeluję do pana Gilarskiego, który akurat powiedzmy tam w jakiś sposób się z nim zetknęłam wielokrotnie. I apeluję do posła Dudy, apeluję do wszystkich innych, również do posłów z Platformy Obywatelskiej, żeby wreszcie oprzytomnieli i żeby się zastanowili nad tym, co się dzieje w mieszkalnictwie i co się dzieje z rodowitymi niejednokrotnie krakowianami. Ludzie, rodowici krakowianie są wyrzucani na bruk, żyją w nędzy i właściwie nikt się z nimi nie liczy. Tak dalej być nie może i proszę państwa, zróbmy coś z tym, bo tak jest nie tylko w Krakowie. Niech wreszcie ktoś zacznie sprawdzać wiarygodność wszystkich danych, wiarygodność osób, które bardzo często wyłudzają. Nie mówię o tym, że wiarygodność...
To już rozumiem, bo pani Baro, już pani o tym mówiła. A jeszcze dajmy czas odpowiedzi tutaj państwu, bo już nam się też powoli czas tutaj kończy. Pozdrawiam serdecznie pani Barbaro, również dziękujemy za ten telefon. Bardzo proszę, pan Grzegorz Pioterek.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować pani z Krakowa właśnie odnośnie tych stawki w mieszkaniach komunalnych, która wynosi 7,87. Właśnie jesteśmy w tej sprawie na bieżąco, bo mieliśmy dwie debaty odnośnie czynszów i nawet ostatnio na debacie zadaliśmy też takie pytanie, tylko pani dyrektor Bury nie odpowiedziała nam i złożyłem wniosek w tej sprawie do pani dyrektor, żeby nam odpowiedziała, jakie są stawki właśnie dlaczego jest taka różnica między komunalnymi a mieszkaniami wykupionymi. Ale ja mogę na to odpowiedzieć, bo to dotyczy też spółdzielni mieszkaniowych, których są likwidowane, a które też mogły tutaj zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, ale to jest właśnie taka polityka. I był prezes spółdzielni mieszkaniowej, pan Zwierzykowski z spółdzielni Hutnik. I powiedział prosto, dlaczego tak jest, że spółdzielnie dobrze sobie radzą, mają niskie stawki czynszu i wszystko jest jak należy. No dlatego, że po prostu tam się każdą złotówkę rozlicza, że nie ma administracji, że jest prawidłowa gospodarka i dlatego te czynsze są takie, jakie powinny być, czyli nie są wysokie i tak jak mówiła tu koleżanka pani Barbara, że 20-30%. Więc to jest po prostu złe gospodarowanie pieniędzmi i dlatego te czynsze są wyższe, a jeszcze pani dyrektor...
Jeszcze mam takie pytanie, kto ustala czynsz w mieszkaniach komunalnych?
No to czynsz ustala tutaj prezydent i to jest uzależniony też od współczynnika wartości odtworzeniowej i pani dyrektor, i tutaj już nie tylko prezydent, bo Rada Miasta Krakowa, która planuje, bo podjęła takie uchwały, które zaskarżyliśmy do sądu i odrzuciliśmy, że ten czynsz będzie wolnorynkowy. Więc nawet pani dyrektor Bury z Wydziału Mieszkalnictwa stwierdziła, że czynsz będzie wolnorynkowy, co oczywiście my się na to absolutnie nie zgadzamy.
Może pan radny Mirosław Gilecki.
Tak, ja tylko dwa zdania, bo też zostałem tutaj wywołany. Faktycznie wysokość czynszu ustala prezydent zarządzeniem. Pani też potwierdziła, że jest generalnie bałagan, jeśli chodzi o te dodatki mieszkaniowe i inne sprawy. Prezydent z natury ustawy odpowiada za majątek gminy, w tym również za mieszkania, a w jego imieniu Zarząd Budynków Komunalnych jest tą instytucją, która powinna to realizować. Jeśli tam nie ma porządku, nie ma bałaganu, nie ma, że tak powiem, porządku, a jest bałagan, nie ma przejrzystości, no to później tak to wygląda. O uchwałach, które tutaj jeszcze była mowa, to wiadomo, że uchwały podejmowane są większością głosów. No i wygrywa w głosowaniu ci, którzy po prostu jest ich najwięcej, a w tej chwili jest koalicja w Krakowie prezydenta Majchrowskiego i radnych Platformy Obywatelskiej, więc no tak to z grubsza rzecz biorąc wygląda głosowanie, jeśli jest tam porozumienie, jeśli jest dogadane między urzędnikami, prezydentem i większością radnych. Ale faktycznie te sprawy też uchwał Rady Miasta Krakowa trafiły do sądu i myślę, że tam pewne rozstrzygnięcia, które się pojawią, zmobilizują prezydenta do przedstawienia innych właściwych projektów uchwał, ale to pewnie będzie też w przyszłości.
Zbliża nam się już koniec naszej audycji. Zadłużenie Krakowa, geneza, tragiczne skutki dla mieszkańców i sposoby wyjścia. I wypłynęły nam to głównie takie dwa tragiczne skutki, to są problemy mieszkaniowe oraz szkoły. No to jeszcze pewnie i więcej tego wszystkiego było, ale to tak się powtarzały i też słuchacze o tym wspominali. Ja bym prosił jeszcze tak na koniec, aby każdy z Państwa, każda Pani czy każdy Pan jeszcze na koniec przekazał to, co jest warte do przekazania. Tak w kilku zdaniach może pani Emilia Rokosz, Stowarzyszenie Oczekujących na Mieszkanie.
No właśnie, no cóż, po prostu jest tak, jak jest i po prostu trzeba zmienić ten rząd, który po prostu tak ustala, bo nie ma innego wyjścia, po prostu Majchrowski się śmieje ze wszystkich lokatorów, odpisuje brednie po prostu, które po prostu jest nie do przeżycia to czytać. I ta pani Okońska i w ogóle Katarzyna Bury, po prostu ona przychodzi, to cały czas się na debacie śmieje, po prostu kpi sobie. To się nie da po prostu patrzeć na tych ludzi, jak oni się zachowują. Przykro patrzeć, dokładnie.
Dziękuję pani za udział w programie. Z nami właśnie w programie również była pani Barbara Łopacińska ze Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna, Kraków, Siedzina, Podgórki, Tnieckie.
Ja chciałam jeszcze wezwać właśnie wszystkich, tu jedna pani dzwoniła, co robić. No musimy być aktywni, musimy się organizować, nie możemy siedzieć w domu i narzekać, że na wybory nie pójdziemy, bo nie mamy na kogo zagłosować. No takich rzeczy nie może być. Musimy w końcu jakoś się zmobilizować i tworzyć jakieś komitety mieszkańców, wybrać jakichś reprezentantów, którzy będą godni, żeby na nich zagłosować, którzy będą pracowici, kompetentni, uczciwi, jacyś zaufani i nikt za nas tego nie zrobi. No musimy sami się organizować. Nie możemy oglądać się czy to na partie polityczne, czy na ludzi obiecujących złote góry, a później po wyborach wyśmiewających się ze swoich wyborców i nic z tych obietnic nie realizujących. No musimy odzyskać Kraków dla mieszkańców, musimy odzyskać inne miasta, musimy odzyskać Polskę dla Polaków.
Bardzo dziękuję również pani za udział w programie. Z nami był w programie pan Grzegorz Pioterek ze Stowarzyszenia Bóg, Honor, Ojczyzna oraz odpowiedzialny za Okrągły Stół Mieszkaniowy w Krakowie.
Bóg zapłać i bardzo dziękuję za Radio Maryja i radiosłuchaczom za możliwość wypowiedzenia się. I chciałbym powiedzieć, że moim marzeniem jest takim, żeby budowano mieszkania komunalne, żeby spółdzielnie mieszkaniowe mogły budować i rozwijać się i zapewniać mieszkania. I żeby było tak jak w Wiedniu, że 2 lata się czeka, 10 tysięcy rodzin co roku otrzymuje mieszkania, a z budżetu miasta wydaje się na mieszkalnictwo 5%, a Austria z budżetu wydaje na 1% PKB. I chciałbym, i dlaczego tak się stało, że tam można było ten problem rozwiązać? Ano dlatego, że tam mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać również panu. I z nami był obecny pan Mirosław Gilarski, radny Niezależnej Rady Miasta Krakowa.
No, chciałbym tutaj dodać jedynie tyle, że te problemy finansowe i nie tylko, którymi teraz musimy się zmagać, są konsekwencją działań albo złych działań, albo braku działań, zaniechania z lat ubiegłych, choćby z kadencji 2006-2010. I dlatego ci, którzy wtedy rządzili miastem, czyli prezydent z radnymi Platformy Obywatelskiej, naważyli tego piwa i w tej chwili znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, nie tylko w kraju, ale i w Krakowie. I muszą oni ponieść konsekwencje swoich działań, swoich zaniechań. I myślę, że no, tymi konsekwencjami jest głos wyborczy i też no, ewentualnie jakieś referendum w sprawie odwołań. Natomiast no, mimo, że nie czuję się, bo nie doprowadziłem do takiej sytuacji, to myślę, że należy po prostu zadbać o to, aby zwiększyć środki do budżetu miasta. Tu już mówiłem o jednym sposobie, o zaoszczędzeniu na dworze prezydenta Jacka Majchrowskiego, ale też myślę, że należy pozyskać środki zwiększając jakby bazę podatkową, to znaczy Kraków w tej chwili oficjalnie ma około 750 tysięcy mieszkańców, natomiast mieszka w Krakowie około 1 miliona, w tym mnóstwo osób, których centrum życiowe jest w Krakowie, studentów, którzy zostają po ukończeniu studiów w Krakowie i wiele z tych osób nie ma zameldowania, nie mieszka w Krakowie. I myślę, że należy przeprowadzić akcję no, promocyjną tak, aby ich zachęcić do tego, by zamieszkali w Krakowie i wskazywali swoje miejsce płacenia podatków jako Kraków. I to bez, że tak powiem, obciążeń zbędnych dla innych mieszkańców Krakowa. Myślę, że może dać jakieś większe możliwości finansowe, bo tak jak już powiedziałem, no, te kredyty i te długi, które zostały w poprzednich latach zaciągnięte, będą niestety spłacać nie tylko my, ale jeszcze przyszłe pokolenia, czyli nasze dzieci. I to jest no, przykre i zarazem straszne, ale no, trzeba po prostu walczyć i próbować w tych trudnych czasach i w tej trudnej sytuacji znajdować jakieś pozytywne rozwiązania, bez sięgania, że tak powiem, do kieszeni krakowian, bo tak jest najprościej i tak niestety w tej chwili obecne władze działają.
Również Bóg zapłać za udział w programie, jak i wszystkim, którzy do nas telefonowali, jak i wszystkim Państwu za uwagę.